Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam oczywiście cały zespół z ojcem dyrektorem na czele i wszystkich, którzy chcą oczywiście korzystać ze wspaniałego Radia Maryja. No cóż, na pewno w tym okresie, w jakim żyjemy, zwłaszcza w tych ostatnich tygodniach, dla nas takim momentem jest chyba niezwykle sprawa tej dolegliwości, tej choroby i zagrożenia, zarazy, jak to mówimy, która istotnie stanowi problem, ponieważ dotyczy niemalże całego świata, przynajmniej tego w tej chwili dla nas bardziej bliskiego świata, tych dwóch kontynentów, ale pojawia się też i gdzie indziej, zresztą na innych kontynentach dają sobie znać. No więc w każdym razie, zawsze kiedy spotykamy się z chorobą, kiedy pojawiają się takie czyny dolegliwości, my jak gdyby troszeczkę tracimy z tego naszego impetu, z tej naszej dynamiki życiowej i stąd też może wypada, byśmy spojrzeli na te dolegliwości, na choroby wszystkie i przypomnieli sobie to, co płynie ku nam z Pisma Świętego, zwłaszcza z czterech Ewangelii. Bo jest coś zaskakującego. Proszę zwrócić uwagę. Może na co dzień nie mamy czasu, albo po prostu nie jesteśmy tak zmobilizowani do tego, żeby ten temat sobie przypominać, ale kiedy bierzemy cztery Ewangelie, to w tych Ewangeliach czterech spotykamy się oczywiście jasna rzecz, przede wszystkim z Panem Jezusem. Matka Najświętsza, Święty Józef się pojawia, prawda, tak samo inni, ale to, co nam przynosi Pan Jezus, to przede wszystkim, że jest bardzo często obecny tam, gdzie były cierpienia, tam, gdzie były choroby, tam, gdzie były różnego rodzaju zakażenia, a więc nawet pewne zarazy. My może nie mieliśmy czasu, czy nie mieliśmy okazji, żeby na tym się zastanowić, ale trudno sobie wyobrazić Ewangelię Pana Jezusa bez oczywiście tej Jego obecności we wszystkich cierpieniach, tak samo przede wszystkim we wszystkich chorobach, które dotyczą człowieka. I to dla nas stanowi pewny znak zapytania. Właśnie jak to jest, dlaczego? Dlaczego my nieraz o tym zapominamy? Dlaczego my jak gdyby oddalamy się od tego, a tutaj postrzegamy. Proszą tacy ludzie, proszą inni ludzie. Pamiętamy nawet jego przypowieść o Samarytaninie, ktoś zupełnie obcy, ale jednak jest wrażliwy. Ta wrażliwość na cierpienie, wrażliwość na te choroby jest ogromnie istotna dla każdej, dla każdego z nas. Trudno nam sobie wyobrazić te 20 wieków, czyli 2000 lat od narodzin Pana Jezusa bez zwrócenia uwagi na tę Jego obecność, a dzięki Chrystusowi Panu, który do tego zachęcał wszystkich, potem tak samo tych wierzących, którzy przyjmowali Jego przesłanie, Jego orędzie, którzy odkrywali Jego wielkość, a przede wszystkim Jego miłość, którzy nie lękali się tej wiary głębokiej, aby ją przez to jeszcze umacniać. No więc trudno sobie wyobrazić te 2000 lat w całym świecie, no głównie w Europie, ale także i w krajach azjatyckich, czy w Afryce w tej chwili, czy na nowym kontynencie Ameryki jednej i drugiej, czy w Australii. Trudno sobie wyobrazić te wszystkie pokolenia, te wszystkie ludy, żeby nie przypomnieć sobie, jak ta obecność Chrystusa była bardzo wyrazista i była bardzo taka przekonywująca. No, że sam Pan Jezus zaskakuje to, bo właściwie zaczyna od wydarzenia skromnego, ale byśmy musieli zapomnieć o tym, że nie zawsze zaczyna się od wielkich rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o te materialne sprawy i zdrowotne. Zdrowotne może najpierw trzeba wymienić. I co się zaczyna? No, oczywiście od cudów w Kanie Galilejskiej. Tak to podkreślamy. Przypuszczalnie też były inne sytuacje, które przeżywała Matka Najświętsza, Święty Józef z Panem Jezusem, ale to jak gdyby zostało wypunktowane. Czyli inaczej mówiąc, rzecz bardzo prosta, ale rzecz, która dotyczy człowieka. A więc człowieka, czyli tych młodych ludzi, nowożeństw, ale ich rodziny tak samo, którzy no, mogli popaść w pewien jakiś smutek, ból, że czegoś tam im zabrakło. I Pan Jezus przychodzi z pomocą w tej pozornej sprawie, kwestii, która nie zasługuje z punktu naszego nieraz widzenia na zwrócenie uwagi, a jednak. Czyli inaczej mówiąc, Pan Jezus chce podkreślić, jak bardzo bliski mu jest każdy człowiek, jak bardzo jest bliska każda sytuacja, w której człowiek żyje, jak bardzo jest dla niego ważne także te różnego zacierpienia. I dlatego jego przecież wędrowanie to ktoś go dotyka, ktoś go prosi. Jego oczywiście takie czyny spotkania, jego gotowość do nawiedzania wszystkich chorych i cierpiących. To jest coś, czego nie możemy przegapić, bo to nie jest jakiś dodatek. Myślę, że to jest coś, co jest obecne w życiu każdego człowieka, w życiu wszystkich ludzi i będzie obecne przez najdłuższe czasy. I dlatego trzeba, żebyśmy podkreślili obecność chrześcijaństwa, czyli znaczy mówiąc obecność Chrystusa, bo ta obecność Chrystusa jest przecież w Eucharystii pod postaciami, więc bardzo konkretna. Ta obecność Chrystusa jest w naszym duchowym zjednoczeniu z Nim, w naszej trosce o to, abyśmy często myśleli, często modliliśmy się. Dlatego, kiedy przeżywamy teraz to wydarzenie takie, no, moglibyśmy się spodziewać, że medycyna idzie do przodu. Idzie do przodu, bo jednak potrafi pomagać, wychodzi naprzeciw. Męczą się lekarze, niektórzy nawet tracą zdrowie, współczujemy im. Trzeba się za nich modlić, trzeba im pomagać. Ale jednak, to prawda, Chrystus był zawsze obecny. Zawsze się dawał sobie znać. Jak gdyby ucząc nas, żebyśmy nie popadali w panikę. To pierwsza rzecz. Żebyśmy nie złorzeczyli z tego powodu, że jakieś cierpienie do nas dociera. Bo to może mieć jakiś sens, którego my wprawdzie nie znamy na teraz. Tak samo i teraz. My nie wiemy, jaki sens może mieć od strony moralnej, od strony życia narodów, od strony myślenia jednych o drugich, od strony różnych przekonań, że pojawia się ta dolegliwość, ta choroba i to, no, powiedzielibyśmy, z jakiegoś centrum dla nas mniej może troszeczkę znanego. Ale jednak, prawda, daje sobie znać. Czy to tak, że nie jest jakiś apel, jakieś przypomnienie? Bo nie można tak przejść tylko, oczywiście obojętnie. Jesteśmy wdzięczni naszym lekarzom, dowiadujemy się, że w niektórych krajach nawet sami lekarze umierają z powodu tej zarazy. Nie wiem, jak to było w dawnych wiekach, ale w każdym bądź razie ta sytuacja jest. Czyli inaczej mówiąc, jest to coś otwartego. Otwartego na wieki, otwartego na życie, a więc nasze spotkanie z cierpieniem, nasze spotkanie z jakimś niebezpieczeństwem, jakimś zagrożeniem także dla naszego życia. I właśnie dlatego w Ewangeliach warto przeczytać pod tym kątem cztery z was Ewangelie, spokojnie, z ufnością, jak bardzo często występuje tam. No, nawet nie wiem, czy bym nie powiedział, że częściej Chrystus przebywa, oczywiście wśród tych cierpiących, aniżeli wygłasza swoje przesłania. Bo dla niego, myślę, że i dla nas zresztą przede wszystkim, to przesłanie, które dociera do nas dzięki przypominaniu sobie obecności Chrystusa, ono może mieć większe znaczenie niż pewne jakieś takie pouczenia konkretne dotyczące sposobu życia naszego zachowania. Bo Pan Jezus może się domyślać, ma prawo się domyślać, ale my też tak samo, że to wszystko płynie także do nas przecież z całego objawienia Bożego. Ale tutaj na to odniesienie do życia to Pan Jezus szczególnie zwraca uwagę. I dlatego też byłoby czymś dla nas takim bolesnym, gdybyśmy w pewnym momencie troszeczkę tak zapomnieli o tym, albośmy zlekceważyli. Tym bardziej, że kiedy patrzymy na te 20 wieki, to dostrzegamy, że w ciągu tych 20 wieków to była masa ludzi świętych, którzy właśnie podążali tą drogą, którzy odkrywali sens wspierania ludzi cierpiących, ratowania ludzi cierpiących, czyli inaczej mówiąc, podzielania ich zagrożenia, ich niebezpieczeństwa, ze względu na to, żeby dopomagać im, o ile taka jest wola Boża, do tej odnowy, czy odrodzenia się, czy do jakiegoś, prawda, ożywienia. To wszystko dla nas powinno być bliskie, bo Pan Jezus nie lekceważy leczenia. Przeciwnie, Pan Jezus zachęca do tego, żebyśmy mieli troskę. Ale biorąc pod uwagę naturę ludzką, biorąc pod uwagę rzeczywistość ziemską, no to widocznie bez tych różnych dolegliwości, gdyby kultura nasza i nasze środowiska i bardzo wielu spośród nas nie mogą sobie poradzić. To nie trudno to jest odczytać. W każdym bądź razie, warto, żebyśmy przy tej okazji jednak to przypomnieli. Jasna rzecz, że my mamy wspaniałych lekarzy, mamy wspaniałą administrację i rząd. Przecież tyle poświęcenia i tyle zainteresowania i tyle różnych sposobów wychodzenia naprzeciw, żeby dopomóc, to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy mogą inne państwa pocieszyć się taką sytuacją, za co dziękujmy Panu Bogu, bo to jest niesłychanie istotne. Ale jednocześnie nie zapominajmy, że tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy się zajmowali takimi sprawami. Chodzi o to, żebyśmy umacniali się w miarę możliwości, eliminowali wszystko, bo okazuje się, że nie wszystkie choroby i nie wszystkie te katastrofy, one są jak gdyby wyłącznie tylko wypływem jakiegoś działania natury, słabego działania, jakichś przyjawów. Niestety bardzo często są przez nas zawiniane. My nie wiemy, kiedy to zawinienie nastąpiło, kiedy myśmy coś zlekceważyli, kiedyśmy jakieś zasady podeptali, kiedy nie troszczyli się o własne życie, a nawet je zarażali sami. No więc to też tak samo trzeba brać pod uwagę. I dlatego już nie oceniamy jednak tego w takim momencie, kiedy ta zaraza jest tylko, myślimy o tym, jak pomagać. I tutaj dla nas postawa Jezusa Chrystusa jest czymś niesłychanie przekonującym. Jest czymś, co po prostu porusza serca i porusza umysły. Proszę zwrócić uwagę, jak podchodzi nawet ta kobieta, która się gdzieś tam dotyka, płaszcza jego, ktoś inny, który z kolei nawet jest nie należy do tej religii żydowskiej, w tej ówczesnej, a jest innym człowiekiem z obcego kraju, tylko tam pracuje, pełni funkcję jakoś, ale jednak prosi i też zostaje wysłuchany. No więc takich przykładów mamy po prostu setki. I dlatego warto byłoby, żebyśmy w tym okresie częściej czytali sobie te cztery Ewangelie i umacniali się. Umacniali się w tej wierze, bo Pan Jezus nie oczywiście tylko tak sam to wszystko wykonywał, ale Pan Jezus jak gdyby dawał przykład, bo wszystko, co robił, zachęcał do tego, żebyśmy z tego korzystali. Trochę się zmartwiłem, że w tym okresie u nas my jakby troszeczkę tak za mało podkreślaliśmy obecność Chrystusa Pana, Jego też tak samo troskę o nas, Jego wychodzenie naprzeciw naszym cierpieniom, no i Jego ta duchowa, jakaś ten duchowy klimat, jaki stwarzał wokół siebie, kiedy był na ziemi. Bo to do nas powinno przenikać. Jasna rzecz, że nie będzie nas stać może na taki poziom, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z naszej strony było to wyjście naprzeciw, żebyśmy spotykając się z tymi potwornymi zagrożeniami, jednocześnie zdawali sobie sprawę, że od naszego słowa dobrego, od naszej modlitwy to wszystko bardzo dużo zależy. Bo zresztą popatrzmy na te 2000 lat. W ciągu tych 2000 lat myśmy mieli masę różnych sytuacji, kiedy w takim czy innym kraju pojawiały się tak samo i zresztą w Polsce zagrożenia. Trudno nam sobie było w tej chwili to wyliczyć, ale przypomnę kilka przykładów chociażby. Proszę sobie wyobrazić, co pisze święty Augustyn. Święty Augustyn żyje na przełomie III i IV wieku, po narodzeniu Pana Jezusa. Ja troszeczkę mam żal do tych, którzy mówią, naszej ery. Jaka nasza era? Nasza era to jest narodzenie Pana Jezusa na początek. Dlaczego my nie mamy odwagi jednak to, co w świecie całym zostało przyjęte, że od narodzenia Chrystusa liczy się nasz czas, no to dlaczego my tego nie mówimy? Od narodzenia Chrystusa. Bo przecież to dzięki temu narodzeniu, dzięki temu, że Kościół jak gdyby do tego tak podszedł i Kościół to wprowadził i Kościół tym ubogaca ludzkość, no to można się tylko cieszyć. Ale właśnie święty Augustyn w swoich wspomnieniach pisze o tym, co się działo w tym IV, V wieku. Kościół był prześladowany do początków IV wieku i to bardzo, to potem też, ale już nie tak zdecydowanie, kiedy w ciągu tych 300 lat praktycznie wszyscy papieże ginęli śmiercią męczeńską. Nawet ginęli śmiercią męczeńską inni, nad dzieci. Dzieci ginęły za to, że przynosiły Najświętszy Sakrament do uwięzionych chrześcijan. No więc każdy mówi, o czym on pisze, wspomina. Wspomina, że była taki zwyczaj w niektórych regionach, że na przykład odbywali pielgrzymki, czy to ze względu na jakieś zarazy, czy inne trudności, czy jakaś na przykład natura mogła jakieś krzywdy wyrządzić. Więc odbywali pielgrzymki do pewnych miejsc, do pewnych grobów, żeby się modlić. No i opowiadał taki, że kiedyś wyruszyło z jakiejś miejscowości chyba około 10 osób, I kiedy oni tak pielgrzymowali do tego miejsca, to po drodze spotykali się gdzieś tam z mieszkańcami innych tych osiedli. I czy pytać, dokąd idziecie? A oni mówią, idziemy do tego świętego miejsca, żeby prosić o Boże błogosławieństwo. I ci się przyłączali. I potem na końcu była dosyć stosunkowo wielka grupa modlących się właśnie o to, żeby te nieszczęścia można było przezwyciężyć, żeby można było im dać radę. My zresztą mamy przecież bardzo wielu też świętych. Święty Alojzy Gonzaga. Alojzy Gonzaga żył w 1568 i to cóż on żył? Bardzo krótko, bo w 91 roku, prawda, umiera. Więc młody człowiek, ale tych nieszczęść zdrowotnych to było dosyć dużo. Pamiętamy też tak samo. No i co się dzieje? Będąc klerykiem, z rodziny książęcej pochodził, to oczywiście poprosił, żeby wolno było pójść i pomagać, bo była katastrofa pod koniec XVII. Jedna z wielu zresztą tych zdrowotnych. I co się, oni tam przy Kapitolu, dwa kościółki były i przy tych kościółkach pracowali. On sam się zaraził. Zmarł w 1591 roku. Czyli w roku, w którym się narodził święty Stanisław Kostka. Jak gdyby święty świętemu przekazywał swoją misję i swoje posłannictwo. No więc na pewno to dla tej rodziny książęcej, bo pochodzi z rodziny książęcej, to było duże zaskoczenie. Ale Pan mu pobłogosławił, bo w tej rodzinie było 7 chłopców, a więc jeszcze było komu zastąpić. Ale nie o to mi chodzi. Właśnie, że jak on wyczuwał, będąc takim młodym człowiekiem, że trzeba być z tymi cierpiącymi. Oni odwiedzali, pocieszali. My słyszymy, że tam teraz też tak jest, że są kłopoty, bo trzeba być ostrożnym. Jasne, że trzeba być ostrożnym. To, że czasami ktoś się może tym zarazić. No, słyszymy o tym, ile osób we Włoszech, lekarzy też tak samo umiera. To wszystko się zdarza. Ale co jest istotne? Że nie powinno brakować ludzi, którzy są gotowi wychodzić naprzeciw. Bo nieraz to właściwie pobudza ludzi do innego myślenia na siebie. Innego myślenia na swoją teraźniejszość, a zwłaszcza na swoją przyszłość. Bo ożywia serca. A to, co dla nas jest gorsze, może nawet i gorsze niż niektóre choroby, to właśnie straszliwy egoizm. Przecież myśmy najwięcej stracili ludzi nie w czasie takich zaraz, czyli różnego rodzaju kłopotów zdrowotnych. Myśmy najwięcej tracili ludzi w czasie wojen. Dlaczego my na to też nie zwracamy uwagi? Więc to stąd też potrzeba z naszej strony tej refleksji i potrzeba też tak samo tej wrażliwości na te różne dolegliwości, na te cierpienia. Także tutaj święty jakby najbardziej odegrał wielką rolę. Wymieniam jego, bo mogliśmy z Polski czasu wymienić bardzo dużo. Tutaj chciałbym też wymienić jeszcze jednego prawie naszego sąsiada, błogosławionego Jeremiasza z Wołoszy, czyli z północnej Rumunii, który mieszkał na tym terenie, kiedy te tereny wchodziły w skład Rzeczpospolitej. To on, tam będąc młodym człowiekiem, kiedy nasz późniejszy król Batory chorował na nogi w Siedmiogrodzie, został wezwany lekarz, a gdzieś tam z Bari na południu Włoch. Ten lekarz przyjechał, leczył tam dosyć długo, jak to dawniej były te leczenia różne takimi okładami, wodami, ale w każdym razie to były prawdziwe. No i kiedy już to dostąpiło, że Batory odzyskał zdrowie, zostanie potem wybrany naszym królem. No więc poprosił, żeby dano mu przewodnika, który by go odprowadził do Bari, bo to droga daleka, przez cały Półwysep Apeliński. I wyznaczono mu tego późniejszego Jeremiasza. Więc on go odprowadził, ale wracając, skręcił do Neapolu i w Neapolu wstąpił do zakonu kapucynów, jako brat zakonny. I proszę sobie wyobrazić, tak tam doszło do zarazy na początku XVII wieku, więc taki był pełen poświęcenia, że mimo był obcokrajowcem, ale go bardzo potem zmarł, no też tak samo z powodu jakiegoś tam zakażenia. Więc kiedy zmarł, to Włosi kazali go pochować nie jak innych zakonników gdzieś tam na cmentarzu, ale właśnie w kościele. I co się dzieje? Po paru wiekach Rumuni, którzy poszukiwali swoich świętych, a świętych mieli niż my Polacy, mieli może więcej, tylko nie było ogłoszonych. Przepraszam bardzo Rumunów. W każdym bądź razie szukali, żeby udowodnić, że oni są prozachodni, czyli z kultury związani z zachodnią. I jeździli. I to prawosławnie znaleźli ten grób. I zwrócili się do zakonników z Neapolu, żeby rozpoczęli proces beatyfikacyjny. I oni rozpoczęli, to już po II wojnie światowej. I proszę sobie wyobrazić, błogosławionym tego Jeremiasza, który bardzo, bardzo pełen poświęcenia pomagał ludziom cierpiącym, chorym, tym na tę zarazę. No więc ojciec święty Jan Paweł II w 83 roku ogłosił błogosławionym. Pamiętam zaskoczenie ojca świętego, kiedy uczestnicząc w koncelebrze, potem dziękując mu wielkie, wasza świętobliwość, kolejny nasz rodak został wyniesiony na ołtarze. No więc ojciec święty zaskoczony był, bo nawet nie wiedział, że skąd on pochodzi, bo czy papież tylu tych świętych ogłosił, że żeby pamiętać, to trzeba było mieć ze trzy takie wspaniałe, prawda, pamięci. Ale to tylko. I proszę sobie wyobrazić, to jest pierwszy błogosławiony na terenie Rumunii. W tej chwili tam jest jego sanktuarium, ożywienie jest duże. Więc mamy takie przykłady. Ludzie w wieku XVIII, na początku XVIII wieku, u nas były straszne zarazy. Potworne były, Warszawa zwłaszcza. I proszę sobie wyobrazić, w tym czasie przyjechali z Włoch zakonnicy. Zamieszkali w Warszawie pod jako pierwszy dom. I kiedy ta zaraza nadeszła, oni wszyscy z wielkim poświęceniem, nie chcę wymieniać, bo to, ale historia o tym mówi, jak oni tam zabiegali o to, żeby tym ludziom dopomagać. No i my znamy też, znamy przecież wydarzenia, chociażby pamiętajmy o naszym przyszłym błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim. On tak samo w swoich wspomnieniach bardzo często podkreśla potrzeby i sam zresztą w czasie wojny zresztą też tak samo tych rannych czy takich cierpiących gdzieś tam wynosił, żeby ratować ich. A więc wychodził na spotkanie z tymi wszystkimi nieszczęściami. Dlaczego to wszystko tutaj chcę podkreślić? No bo jeszcze jedna rzecz jest taka ważna. Właśnie w tym minionym wieku XIX, co się dzieje? Proszę sobie, w XX, przepraszam, co się dzieje? Mamy tutaj taką postać Padre Pio. I Padre Pio, będąc bardzo popularny, nawet obecnie tam do 3 milionów co roku dociera, mimo że to jest dosyć tak niewygodnie, bo to w górach na południu wschodzie Italii, Włoch. A on i co on zakłada? Zakłada dom ulgi w cierpieniu. Z tych ofiar, które ludzie przynosili, to oni to wszystko odkładali i powstało piękny ten dom ulgi w cierpieniu. Do tej pory istnieje. Wokół tego domu powstało zgromadzenie. To zgromadzenie także istnieje w Polsce. I proszę, żeby to zgromadzenie ciągle właśnie jest jak gdyby w ruchu, bo stale jest wiele różnych rzeczy do pomocy. Ludzi, którzy proszą o to i chcieliby, żeby móc uczestniczyć. Przypominam o tym, bo myślę, że naszej ojczyźnie także to jest, pogratulować pragnę, bo i młodzież się włącza, no i ludzie dorośli, nawet nieraz tacy już starsi też coś mają do powiedzenia w tym. Sądzę, że też nie, jeszcze raz podkreślam też wielką pomoc ze strony naszej administracji całej, no i ze strony lekarzy. A i ze strony też Kościoła, który te modlitwy rozpoczął. Myślę, że na pewno kościoły powinny być otwarte cały dzień. W kościołach powinno być jakieś modlitwy stałe, o ile takie są możliwości. Nie można lekceważyć też tych ostrzeżeń przed jakimiś takimi tłumowymi, kiedy za dużo może być ludzi. Nie wiem, jak do tego podchodzić, ale w każdym bądź razie jestem przekonany, żebyśmy nie zapominali, że to wszystko, co jest związane z nad człowiekiem, ono ma swoje odniesienie też do Pana Boga. I to nie jakieś dodatkowe, tylko zasadnicze odniesienie. Ono przecież ma sprzyjać. I stąd też te modlitwy, które staramy się odmawiać. Czy to o wpół do dziewiątej wieczorem, czy to oczywiście te tak samo transmisje. Transmisje są bardzo dobre, jak najbardziej transmisje. Jednak nie możemy lekceważyć tego pewnego czasami swoistego ryzyka, żeby jednak dać przykład też jakiegoś jeszcze nawet większego poświęcenia. Chciałbym podkreślić tutaj na przykład, czy nie należałoby wziąć pod uwagę to, co ksiądz prymas wprowadził, mianowicie kiedy wprowadził apel jasnogórski. Proszę zwrócić uwagę, ten apel jasnogórski, który teraz transmituje telewizja Trwam. Ileż on dobrego robi? Czy to nie jest ten moment, kiedy powinniśmy się wszyscy w całej Polsce gromadzić w tym i razem ten apel odmawiać? I jeszcze dodałaś się modlitwy za tych, tak jak dodajemy zresztą, za tych cierpiących, za chorych, bo to będzie nas jednoczyło. No i to będzie nawiązywało do tego, co pozostaje nam, Pan jest, jako jedną rzeczy, z rzeczy najbardziej takiej przekonywujących, właśnie ta troska, ta obecność wśród cierpiących. Jasna rzecz, że ona wtedy dopiero nabiera swojej mocy duchowej, kiedy wynika z wiary. Z wiary, bo dopiero wiara, ona dopomaga nam, że nawet do czegoś oczywiście mamy tą gotowość poświęcenia, to wnosimy sobą tego ducha. I ten duch dla tych cierpiących też jest istotnie ważny, bo on też ich podnosi na duchu. A człowiek, który jakoś ufa jeszcze z siebie, człowiek, który ma nadzieję, że może odrodzić się, że może ożywić się, umocnić się, to dodatkowo jak gdyby ułatwia także i leczenie. Stąd też to wezwanie. Jasna rzecz, że w domach rodziny starajmy się modlić spokojnie. I jak wspomniałem, starajmy się czytać Ewangelię, bo one nam najwięcej powiedzą o zdrowiu. One nam najwięcej powiedzą o cierpieniach, o chorych, o zarazach. I one nas będą z jednej strony ostrzegać, ale z drugiej strony będą mobilizować, abyśmy w naszym życiu unikali jakichkolwiek takich czy innych przesłanek, które by sprzyjały tego typu zagrożeniom rodzaju ludzkiego. To jest takie ważne. No, mamy teraz dużo kościołów, piękne kościoły, no, szczególnie takie kościoły, które jak gdyby ze swojej duchowości nakłaniają nas, żebyśmy odwiedzali. Więc nie lękajmy się. Mamy przecież okazję też tak samo, żeby odwiedzać te nasze bazyliki. To jeżeli te tłumy są może niebezpieczne, czy wielkie liczby, możemy w mniejszych grupach, ale zawsze z ostrożnością, zawsze będąc wrażliwi na każde jakieś niepotrzebne popadnięcie w zagrożenie, to modląc się bardzo serdecznie po to, żeby nasza ojczyzna też mimo tego niebezpieczeństwa, ale dawała sobie znać tym pobożnością, tymi śpiewami pieśni religijnych, odwiedzinami kościołów. No. Jak też nie odwiedzić kościoła, chociażby tej nowej świątyni poświęconej Matce Bożej, oczywiście i jednocześnie świętemu Janowi Pawłowi II, która jak gdyby z natury rzeczy nas zachęca, bo przez tam są umieszczeni wszyscy ci, którzy pomagali cierpiącym. Ile są tych setek jest nazwisk naszych rodaków, którzy, oczywiście chodzi o świątynię w Toruniu, którzy oddawali swoje życie. No więc, czyli inaczej mówiąc, oni uczestniczyli w tej martyrologii. I to dla nas niech będzie zachętą. No i oczywiście to, że Ojciec Święty Jan Paweł II, on właśnie, kiedy popierał te grupy takie misyjne, które prowadzili uczennice i uczniowie naśladowcy świętego Padre Pio, to między innymi powiedział tak o nich: miłość do Boga znajduje swoje konkretne zastosowanie w czynnej i ofiarnej miłości okazywanej cierpiącym i potrzebującym. I zaznaczył, że to dla tych, którzy przynależą do tego bractwa, bractwa Ojca Pio, do grup modlitwy Ojca Pio, to jest istotne, bo oczywiście Dom Ulgi wspomina o tym cierpieniu, bo to jest centrum duchowe. I dlatego życzę z tego serca, aby takich domów ulgi w cierpieniu to było bardzo dużo, żeby w każde nasze serce było takim domem ulgi w cierpieniu dla innych. Niech Pan Bóg więc nam wszystkim błogosławi, Matka Najświętsza, niech przychodzi jako pocieszycielka strapionych do nas. I nie zapominajmy, że to Jezus Chrystus jest dla nas najwspanialszym przykładem, w jaki sposób mamy odnosić się do cierpienia, do cierpiących, do ludzi, którzy mają takie czyny w swoim życiu trudności. Niech Pan Bóg tym nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.